Moim gościem jest dzisiaj pani Anna Rogińska z grupy WIPOL. Dzień dobry, pani Anno.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Pani Anno, WIPOL to rodzinna grupa firm z korzeniami ukraińskimi, działająca na rynku od 2010 roku. Mówię tu o rynku polskim. W tym czasie grupa zapewniła pracę dziesiątkom tysięcy pracowników z innych krajów, właśnie w Polsce. A w ubiegłym roku zdecydowaliście się dołączyć do akcji Nie hejtuję, motywuję. I chciałabym spytać, dlaczego się na to zdecydowaliście?
Zgadza się. WIPOL w ogóle, misją WIPOL jest zapewnienie godnego życia obcokrajowcom w Polsce. Specjalizujemy się w znajdywaniu pracy u polskich pracodawców, obcokrajowcom, pracy fizycznej, w głównej mierze pochodzenia ukraińskiego. I w związku z tą godnością chcielibyśmy, żeby te osoby znajdowały takie miejsca pracy, gdzie też będą się czuły dobrze, nie będą hejtowane, tak, nie będzie gdzieś tam negatywnych komentarzy w ich stronę i tak dalej. Więc wszystkie akcje, które są akcjami wspierającymi tolerancję, tak, i otwartość, czy to na różne kultury, czy różne poglądy, czy kompetencje, są jak najbardziej akcjami, które są bliskie naszemu sercu. Stąd udział w tej kampanii Nie hejtuje, motywuje. To, co nas ujęło, to to, że ta edycja kampanii jest poświęcona edukacji w szkole, czyli edukacji młodego pokolenia. Uważamy, że tak naprawdę oczywiście zmieniać świat wokół nas chcemy i próbujemy i robimy to, odkąd jesteśmy w Polsce. Natomiast takie radykalne zmiany, jeśli chodzi o rynek, wiadomo, że mogą nastąpić tylko międzypokoleniowo, tak? Więc jeśli my dzisiaj nie wyedukujemy naszych dzieci, tak, tego młodszego pokolenia o tym, że hejt nie jest niczym dobrym, tak, że hejt nikomu niczego dobrego tak naprawdę nie daje, ani hejtującemu, bo on tak naprawdę przelewa te negatywne emocje, ale one dalej są w nim, tam to nie jest tak, że on będzie uprawiał hejt i on się uzdrowi dzięki temu, tak? To są niepotrzebne emocje. No i oczywiście hejt sprawia, że ta druga strona, czy to jest pracodawca, czy to jest konkretna osoba, którą hejtujemy, czy to jest firma, ma po prostu problemy, tak? Problemy z wiarygodnością, z pozyskaniem klientów i tak dalej. I tak dalej. Więc to nic dobrego, jakby z tego nie ma. Nie powinniśmy iść w tą stronę i warto uczyć młodych, że dobro zawsze wraca i warto iść jakby w stronę tego dobra, a nie gdzieś tam, czy to fake newsów, czy to hejtowania.
To zjawisko zwane hejtem tak naprawdę od niedawna jest właśnie tak nazywane, bo wcześniej, ale to też jakby dalej to można jakby zastąpić synonimem mowa nienawiści czy zbitkiem
Tak.
słów. A czym dla pani jest w ogóle właśnie to zjawisko? Czy spotkała się z nim pani też osobiście, ewentualnie ktoś z pani otoczenia? Czy ma pani takie doświadczenie?
No w ogóle hejt określa się jako forma cyberprzemocy, czyli jest to przemoc, tak? To nie jest konstruktywna krytyka, to jest opinia subiektywna, często kłamliwa, no bo jeśli to jest subiektywna opinia, to pół biedy, ale jeśli to jest świadome wprowadzanie czytelników w błąd, no to już jest jeszcze większy problem, tak? Te formy hejtu, które są jakby kluczowe, jeśli chodzi o biznes, to są właśnie te fake newsy, czyli przekłamane informacje, które mają się nijak do rzeczywistości. Jeśli to jest spowodowane tylko przez klientów czy pracowników byłych zwykle lub kandydatów do pracy, którzy są niezadowoleni, że im się nie udało na przykład dostać do tej firmy, to powiedzmy, że jest połowa biedy, tak? Gorzej, jeżeli my mówimy o tak zwanym czarnym piarze, czyli że konkurencja robi takie rzeczy innym firmom, no to już jest w ogóle zupełnie nieetyczne, tak? Badania Eurostatu z 2021 roku mówią o tym, że 16% Polaków, którzy się natknęli w sieci na podejrzane informacje, tylko tyle osób się zdecydowało zweryfikować te informacje. Więc tutaj mamy ogromny problem, tak, że idziemy trochę na łatwiznę, tak? Przeczytaliśmy, zobaczyliśmy coś i my po prostu w to wierzymy. Wydaje nam się, że wszystko, co widzimy, co słyszymy, to jest prawdą, tak? Więc stąd te fake newsy czy te komentarze negatywne, tak, sprawiają, że mimo wszystko są potem z tym problemy, tak? I z tym styka się, myślę, każda firma. Każda firma, człowiek też osobiście jako użytkownik internetu też. Natomiast jeśli chodzi o firmy, nieważne, czy jakby bardzo jakościowo obsługujesz klientów, czy mniej jakościowo, zawsze się znajdą tacy, którzy będą gdzieś tam to negowali. Fajnie byłoby, żeby te proporcje były takie, że większość pisze ci pozytywne komentarze, tak, czy pozytywne informacje, a tylko jakiś promil czy procent pisze negatywne, bo wtedy to jest jakby w miarę wiarygodne, tak? Nie wszystkim wszystko musi się podobać. Gorzej, jeśli tych negatywnych komentarzy zaczyna się robić zbyt dużo, tak? Bo wtedy po prostu traci firma. Jest takie badanie jeszcze Kryzysometr z 2022 roku, które mówi o tym, że 50% specjalistów od PR, czyli osób, które dbają o wizerunek firm, boi się fake newsów, tak? Aż 42% boi się tych negatywnych komentarzy i opinii, czyli to jednak ma znaczenie. To ma znaczenie nie tylko dla szeregowego pracownika czy właściciela firmy, no ale dla tych, którzy dbają o wizerunek. Oni wiedzą, że to jest po prostu duże zagrożenie. I takie komentarze mogą po prostu wyrządzić dużo szkody później w biznesie.
No tak, no bo jakby wiadomo, że każdej firmie i nie tylko firmie, ale ogólnie ludziom zależy na tym, żeby jakby ten nasz wizerunek, który sobie gdzieś tam ujawniamy, pokazujemy go światu, żeby był jak najlepszy, wiadomo, tak? Chcemy, żeby o nas dobrze mówiono. Zakładam, że wszyscy, ale no może są jakieś wyjątki potwierdzające regułę, natomiast trudno mi sobie to wyobrazić. Natomiast zakładam też, że i chciałam o to zapytać, że no można sobie jakoś, nie wiem, czy próbować uniknąć tego hejtu, czy już jak jest, no to jakoś z nim jednak zawalczyć, żeby, nie wiem, trochę osłabić jego siłę, jego moc. I co mogą zrobić, Pani zdaniem, właśnie pracodawcy, liderzy? Czy to, co Pani tutaj już wspomniała wcześniej, że te standardy obsługi klienta, na przykład, standardy w ogóle w miejscu pracy, jeżeli one są po prostu wysokie, jeżeli się o nie dba, to czy to może zapobiec właśnie takim hejterskim opiniom? Czy to może zamknąć hejterom usta?
Myślę, że częściowo tak, oczywiście. To znaczy, przede wszystkim ja bym robiła swoje, tak? To po pierwsze, czyli pilnowała tej jakości, tych standardów pracy. Jeśli my jakby do siebie nie mamy zastrzeżeń, tak? Nasz produkt czy nasza usługa są jakościowe, to one się też obronią, tak? Mimo jakiegoś tam hejtu w internecie, one się obronią, po prostu klient będzie zadowolony, będzie korzystał. Doskonale znamy zasady, że jeden zadowolony klient poda kolejnemu, tak? Więc potem z rekomendacji przychodzą kolejni klienci. Takie dobre jakościowo firmy mają od 30 do 50% klientów z rekomendacji, tak? Więc nawet jeśli gdzieś tam w internecie są negatywne opinie, ten człowiek zwykle ich po prostu nie czyta, nie wchodzi tam, tak? Bo kolega, przyjaciel czy ktokolwiek z rodziny mu polecił i on po prostu na tym bazuje i tylko dlatego podejmuje decyzję zakupową, tak? W danym obszarze. Więc jak najbardziej ta jakość jest odpowiedzią na te fake newsy, na te złe komentarze. Natomiast jest jeszcze taka zasada, model zarządzania kryzysem, czyli jeśli my no wiemy, że coś takiego się może zdarzyć, będzie krytyka i tak dalej, powinniśmy się na nią przygotować, tak? Czyli potencjalnie sobie określić, jakie problemy mogą być, tak? W jakich obszarach, co się tam może wydarzyć, mieć jakiś plan działania, tak? Jeśli jest tak, że klient pisze negatywną opinię czy negatywny komentarz, i on jest oczywiście konstruktywny, znaczy nie jest w ogóle zupełnie kłamstwem, tak? Tylko nie wiem, nie podobała mu się do końca jakość obsługi i tak dalej, i tak dalej. Powinniśmy go po prostu przeprosić, niezależnie czy do końca się z tym zgadzamy, czy nie. To nie jest czas, żeby mu udowadniać, że ale jednak, bo my tutaj uważamy, prawda? Czyli jesteśmy empatyczni, przepraszamy go. Jest takie trudne słowo, powetować mu później, to znaczy w jakiś sposób zrekompensować te niedogodności. Może dać jakiś rabat na kolejne usługi, tak? Może jakiś dodatkowy symboliczny prezent i tak dalej, tak żeby on się poczuł dowartościowany, że okej, coś nam nie wyszło, nie do końca może to była nasza wina, tak, ale my chcemy, żebyś ty miał później dobrą opinię o nas. Oczywiście poprawić się, jeżeli ta sytuacja była no też w jakiejś części naszą winą, no to trzeba tak zrobić, żeby w przyszłości się już nie pojawiła. Lub jeśli, nie wiem, ten klient z jakiegoś powodu czuł się wprowadzony w błąd, to może warto poprawić informację o produkcie czy o usłudze, tak, żeby ona była bardziej zrozumiała, tak, no bo ona mogła być zrozumiała dla nas, a nie dla klienta, prawda? No i oczywiście przeciwdziałać krytyce, czyli unikać błędów. Jak wiemy, że są jakieś tam obszary, które są newralgiczne, w których klienci mogą mieć wątpliwości, mogą mieć zastrzeżenia, no to tu trzeba popracować nad tą obsługą, nad tym, żeby ta jakość była lepsza, tak? I to już poprawi na pewno sytuację. I nawet jeśli będą takie komentarze, że coś tam gdzieś nie pasowało klientowi i będzie jakby nasza reakcja i klient ostatecznie będzie zadowolony, to pozostali klienci też będą widzieli, że firma jakby stara się podchodzić do tego rzetelnie. Na pewno jest taka. Oczywiście zdania są podzielone, ale ogólnie panuje takie przekonanie, że powinniśmy i możemy kasować komentarze, które zawierają wulgaryzmy, które naruszają prawo, które zachęcają do mowy nienawiści i które atakują innych użytkowników lub klientów. Czyli po prostu nie powinniśmy pozwalać na to, żeby na naszym, czy to sklepie internetowym, czy stronie internetowej, czy w naszych social mediach pojawiały się po prostu takie komentarze, tak? Możemy to spokojnie skasować, natomiast nie jest wskazanym, żebyśmy kasowali inne komentarze, dlatego że przestajemy być wiarygodni. Jeżeli ludzie zaczną widzieć, że kasujemy komentarze, to oznacza, że nie ma dialogu między firmą i firma chce coś ukryć. Szczególnie, że dzisiaj bardzo dużo ludzi robi print screeny z tego, co sobie gdzieś tam wrzuciło, i później takie print screeny może dołączyć znowu do korespondencji i napisać: ty taki i taki, ja napisałem, a ty skasowałeś. Co jeszcze pogorsza sytuację, tak? Więc nawet jeśli te komentarze nie są do końca dla nas przychylne, tak, pozytywne, ale reagujemy na nie w jakiś tam sposób, natomiast nie kasujmy ich, tak? Bo to tylko pogorszy sytuację.
A jak radzić sobie z takimi właśnie negatywnymi jakimiś opiniami w naszym konkretnym środowisku pracy? Bo no, zdarza się, że mamy w zespołach po prostu niezadowolonych z czegoś pracowników. I czy to też właśnie to podwyższanie standardów po prostu pracy w danym miejscu pracy też może to zmienić, czy jak nie wiem, reagowanie właśnie na te potrzeby, gdzieś tam dostrzeganie ich, dawanie benefitów jakichś dodatkowych poza wynagrodzeniem pracownikom, czy wprowadzanie jakichś zasad, procedur, które po prostu uporządkują trochę jakby pracę, organizację pracy, czy to też może pomóc?
Znaczy, no przede wszystkim zawsze powinniśmy mieć jakieś zasady, które oczywiście komunikujemy, tak, i których przestrzegamy. Czyli jeśli my chcielibyśmy, żeby ludzie działali konstruktywnie, działali zadaniowo, pracowali efektywnie, to nie możemy jednocześnie akceptować tego, że przychodzą do nas i przynoszą plotki, tak, na swoich innych kolegów, opowiadają różne rzeczy, donoszą, tak, brzydko mówiąc, tak, no bo to się ma nijak, tak? Albo my jesteśmy zespołem, mamy zadania do wykonania. Wiadomo, że nie zawsze jest różowo, nie wszyscy robią wszystko dobrze, ale zespół jest zespołem, czyli radzimy sobie ze swoimi konfliktami wewnętrznie, tak? Gdzieś tam się docieramy. Albo my jesteśmy tak zwanymi konfidentami i chodzimy i załatwiamy tematy gdzieś tam u szefa, licząc na co? Że będzie nam lepiej, że my dostaniemy premię, czy że my nie zostaniemy zwolnieni i tak dalej. No jest jakiś powód, dla którego ktoś decyduje się na to, żeby nie działać zgodnie ze standardami, z zasadami etycznymi, które gdzieś tam sobie przyjęliśmy w firmie, zakładając, że je przyjęliśmy oczywiście, tak? Więc jeśli szef pozwala na takie zachowanie, no to siłą rzeczy jakby przyzwala na to, żeby zespół nie pracował prawidłowo. I on się gdzieś tam, ten zespół wtedy degraduje i nie osiągniemy tego, czego chcemy. Czyli jasno powinniśmy sobie określić, czego my oczekujemy w ogóle od zespołu, od poszczególnych pracowników, jakby i tego pilnować. Tak, jeśli będziemy pozwalali na działania, które odbiegają od tego, co sobie ustaliliśmy, pozwolimy na to raz, to się będzie działo, tak? Jak będzie się to działo, to ludzie będą się skupiali na tym, żeby gdzieś tam tylko przyjść i coś opowiedzieć, a nie na swojej pracy. Także to do niczego dobrego nie prowadzi i takie zespoły nie mają po prostu efektów takich, jakie powinni mieć. Jest to zbadane, jest to stwierdzone, i to nie w jednej czy dwóch organizacjach, ale w wielu organizacjach. Także organizacja powinna być nastawiona na wynik, na konkretne cele, tak? I jeśli jesteśmy zorientowani wszyscy na cele, jesteśmy z nich rozliczani, nie ma zwykle miejsca i czasu na to, żeby gdzieś tam knuć, kombinować, chodzić, donosić, tak? i psuć atmosferę, no bo jesteśmy zajęci swoją pracą. Więc ja bym poszła w otwartość komunikacji, cały czas o tym powtarzam, że ta otwartość komunikacji jest bardzo ważna. Lider powinien szukać rozwiązań i próbować łagodzić, tak, konfliktowe sytuacje, a nie je jeszcze podgrzewać, bo to niczego dobrego nie prowadzi, poza tym, że wszyscy mają niepotrzebny wzrost emocji negatywnych, tak? Każdemu się zdarzają błędy, tak? Nie zawsze wszystko jest różowo, czasem mamy gorsze dni, tak? Ale każdy z nas jest wartościowy i powinien coś wnieść do zespołu i na tym się powinniśmy skupiać, na tych dobrych. Jeżeli to jest też tak jak kij i marchewka, jeżeli my karzemy cały czas nasze dziecko, to ono w którymś momencie już nie będzie robiło niczego, tak? Bo i tak wie, że znowu coś wymyślimy i będzie kara, tak? Jeśli my zaczynamy je nagradzać za drobne rzeczy, tak? To ono się stara bardziej, tak? Z tej jednej drobnej rzeczy robi trzy drobne rzeczy, potem większą i się nagle okazuje, że te złe zachowania, które nam się wcześniej nie podobały, za które ciągle były kary, tych zachowań siłą rzeczy nie ma, bo ono widzi, że warto się starać, bo jest nagroda za dobre zachowanie, tak? Za dobre uczynki. I tą psychologię jakby taką wychowania dziecka, no teraz też się mocno liderzy wdrażają jakby w zespołach, tak? W pracy, czyli doceniajmy ludzi po prostu za dobre rzeczy. To, że popełnili błędy, jest to naturalne. Nie jesteśmy robotami, tak? Ale nie eskalujmy tych błędów, tych negatywnych zachowań, tylko skupiajmy się na dobrych. To też jest tak, jeżeli my będziemy chwalić i nagradzać ludzi za dobre zachowania, tak, za dobre postawy, to ten, który nie ma dobrej postawy, siłą rzeczy będzie się musiał do zespołu dostosować, tak? Bo zespół sam go gdzieś tam będzie eliminował, nie będzie mu czegoś mówił, tak, bo się będzie bał, że on doniesie i tak dalej. Więc jeśli on będzie widział, że nagradzamy za dobre postawy, no to on też by chciał być nagradzany, więc jakby siłą rzeczy jest szansa na to, że on się też dostosuje, więc zawsze idę w stronę jakby do komunikacji, tak? Szczerej komunikacji i szukania po prostu dobrych miejsc, a nie wytykania negatywów.
Trochę właśnie pani tak opowiedziała, jakby więcej to, co się mieści jakby w haśle tej kampanii. Nie hejtują, motywują, prawda? Że właśnie doceniajmy, mówmy pozytywne rzeczy, ale też tutaj chciałabym jednak zapytać o kwestię przekraczania granic, bo czasami możemy się trochę zagalopować w tym swoim przyjaznym nastawieniu i spowodować taką sytuację, że nie wiem, nasze środowisko pracy zacznie być no, trochę zbyt swobodne, albo nie wiem, czy można tak powiedzieć, że może być zbyt przyjacielskie środowisko pracy, czy może się nam to wymknąć też spod kontroli, tak trochę w drugą stronę, no bo nie wiem.
To znaczy, wszystko zależy od tego, jak przychodzimy do pracy, czego my oczekujemy. Ja uważam, że błędem jest, jeżeli lider zarządzający zespołem szuka w swoim zespole przyjaciół. Jeżeli przychodzisz do pracy, przychodzisz do pracy, masz konkretne zadania do wykonania, masz zespół, który te zadania powinien wykonać, tak? I ja myślę, że o tej przyjacielskości, o której pani mówi, mamy tylko i wyłącznie do czynienia, i to niestety w negatywnym wtedy tego słowa znaczeniu, mamy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy to lider przekracza granicę, tak? Bo jeżeli my ustalimy jako lider granicę, my możemy być dla siebie mili, my możemy być dla siebie empatyczni, tak? Możemy rozumieć jakby i gdzieś tam nawet rozmawiać o prywatnych tematach z naszymi pracownikami, ale musi być granica, tak jak jest między rodzicem a dzieckiem. Ja jestem mamą, ty jesteś moim dzieckiem i nie możesz mnie traktować jak swojej koleżanki, tak? Bo jest jednak między nami jakaś granica, mimo że się kochamy, jesteśmy ze sobą szczerzy, otwarci i tak dalej, tak? I tak samo tu, ja jestem twoim przełożonym. Ja mimo wszystko odpowiadam za twoją pracę. Ja nie jestem twoim przyjacielem, tak? I jeżeli jest wyczuwalna ta granica, że wszystko jest fajnie, jesteśmy w bardzo jakby takich otwartych i przyjacielskich relacjach, aczkolwiek nie jest to przyjaźń, tylko relacja pracodawca, pracownik czy przełożony pracownik, no to nie ma tej negatywnej przyjacielskości. Jeżeli pozwolimy natomiast na to, żeby nasi pracownicy poczuli, że są naszymi przyjaciółmi, no to niestety większość z tych pracowników będzie to wykorzystywała, a nam będzie też ciężko potem wyjść z tej roli przyjaciela i wejść w rolę przełożonego. I stąd się wtedy zaczynają robić problemy, bo ciężko jest wyegzekwować to, no, co powinniśmy egzekwować od naszych pracowników.
No właśnie. A z drugiej strony, no, marzymy o tym, żeby tworzyć właśnie przyjazne miejsca pracy, no ale musimy się rzeczywiście trzymać jakichś zasad. I tak się wydaje, że jest może łatwo się ich trzymać, ale do końca tak w praktyce to nie jest. I tak sobie teraz pomyślałam i na koniec się z panią podzielę tym przemyśleniem, że tak jak każda firma pewnie ma obsługę księgowego, tak myślę, że może też każda firma potrzebowałaby takiej obsługi psychologicznej, prawda? Żeby ktoś tam nam doradzał czasami, jak się w różnych sytuacjach zachować, bo naprawdę codziennie może być jakieś wyzwanie właśnie związane z relacjami między pracownikami, co oczywiście wpływa na pracę, na efekty tej pracy
Atmosferę.
i na sferę ogólną, tak.
Nie wiem, czy mamy tylu dostępnych w Polsce psychologów. Z tego, co wiem,
Właśnie.
jest w tym obszarze lekki problem, więc może wyedukujmy najpierw ludzi, żeby nam pomagali. Ale rzeczywiście nie dobrego tematu pani dotknęła, bo tak naprawdę ta rola, ona jest jeszcze niedoceniona rzeczywiście. Trochę tak sobie tutaj się śmiejemy, ale myślę, że to jest rola przyszłości i takich coachów też biznesowych, tak? I właśnie osób, które mają wykształcenie psychologiczne, jednocześnie jakby znają się na biznesie, bo to nie chodzi o to, żeby to był tylko psycholog, tak? Który
Tak.
będzie nam opowiadał, tylko to musi być człowiek, który też jakby umie to potem praktycznie też pokazać nam praktycznie, dać wskazówki, jak my to mamy jako przełożony, tak, czy jako właściciel zastosować w naszej organizacji. I to rzeczywiście z doświadczenia ludzi, którzy korzystają z takich coachów, mentorów, wydawałoby się, że to dziwne, że korzystają. Okazuje się, że no szybko i sprawnie jesteś w stanie przejść przez procesy zmiany, przez właśnie jakieś trudne sytuacje w organizacji i szybko organizacja oddaje to w rezultatach. Ta efektywność później zespołów jest zdecydowanie większa. Widać to zaraz na liczbach. Także czasem, jak rzeczywiście jest taki moment, że my już sami nie wiemy, co gdzieś tam zrobić, tak? I jak to wszystko. Czujemy, że coś jest nie tak, ale nie do końca wiemy, jak sobie z tym poradzić, to myślę, że warto iść w taką stronę, tak? Takiego ala lekarza biznesu, tak? Który gdzieś tam no, doradzi, posłucha, zada. Czasem wystarczy, że zada konkretne pytania, a my już sami odpowiadając na te pytania, znaleźliśmy sobie odpowiedź i pomysł na to, co zrobić, tak? Więc. Jest to, myślę, przyszłość rzeczywiście, dlatego że to, co pani powiedziała, tych wyzwań, jeśli chodzi o współpracę międzyludzką, jest coraz więcej. Po pierwsze, związanych z technologią, tak, to sobie tutaj rozmawialiśmy, że gdzieś tam ten hejt jest prościej w technologii robić niż w życiu codziennym. Rzadko się zdarzają ludzie, którzy są tak bardzo odważni, żeby twarzą w twarz powiedzieć ci, co myślą, tak, i nie bać się reakcji, nie bać się, co będzie, tak. To jest trudne mimo wszystko, taka odwaga cywilna, jak ja to mówię. A z drugiej strony pamiętajmy, że żyjemy jednak mimo wszystko w trudnych czasach, uważam. Najpierw dotknął nas COVID, byliśmy zamknięci, baliśmy się o siebie, o swoje zdrowie, zdrowie bliskich. Dużo ludzi straciło pieniądze, dużo straciło pracę i tak dalej. To był bardzo nerwowy czas, który i te konsekwencje tego stresu też będą wychodzić z nas z czasem. To nie jest tak, że już skończył się COVID, tak, i my dzisiaj już zapomnieliśmy, bo nasz organizm nie zapomniał, to będzie w nas gdzieś tam tkwiło, to była duża trauma. Dużo ludzi przecież zmarło. A z kolei później jeszcze nie odetchnęliśmy od COVID-u. Nikt się praktycznie nie zdążył odbudować finansowo i gdzieś tam odetchnąć, że już teraz będzie lepiej. I wybuchła wojna, tak, za naszą granicą, co też wpłynęło bardzo na życie wielu ludzi, nie tylko Ukraińców, nie tylko krajowców, ale też Polaków. Więc czasy są dosyć trudne i to wszystko, nawet jeśli my dzisiaj sobie z tego nie zdajemy do końca sprawy, bardzo wpływa na nas, na naszych pracowników, tak? Więc siłą rzeczy dbanie o to, żeby nam było po prostu miło, jak przychodzimy do pracy, jest myślę kluczowe, tak? Bo jeżeli my jesteśmy zestresowani, znerwicowani, przychodzimy do pracy, to nigdy nie będziemy kreatywni. To po prostu tak nie działa. Fizjologia, to jest fizjologia. Nasz mózg nie jest w stanie w stresie być jednocześnie kreatywnym, tak? Więc trzeba dbać o to, żeby nam było ze sobą miło, szukać pozytywów, aczkolwiek oczywiście mimo wszystko egzekwować od pracowników no, tego, czego byśmy chcieli, tak? Tych celów, które musimy jako organizacja dowieść, tak?
No i niech to będzie taka kropka nad i naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo, bardzo pani dziękuję za rozmowę i za podzielenie się wskazówkami, zainspirowanie innych. Myślę, że też będzie, słuchacze będą mieli wiele przemyśleń dzięki naszej rozmowie. Dziękuję pani bardzo za spotkanie.
Dziękuję bardzo, do widzenia.